Panie i panowie, ten niezwykły album Znaki Szczególne. Formacja ma na Marek Jackowski, którego brakuje. A pan Hubert doniósł jeszcze informację. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia. Będziemy niepokoić telefonami. Znaki Szczególne, Kraków, Ocean Wolnego Czasu. A z nami jest już pani Dorota Gabryś, kierownik działu ceramiki Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu. Witam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Zanim o tej wystawie, zanim o tej wielkiej książce albumowej, którą przewertowałem, otrzymując ją z rąk Krzysztofa Skowryńskiego, musimy się chyba cofnąć nieco do połowy lat 60. ubiegłego wieku, bo przecież o Auguście będziemy rozmawiać i gdzieś tam będę się starał połączyć a to Drezno, a to Kock, a to Wawel, bo przecież porcelany tutaj jako takiej nie było, natomiast rok 1966 przyniósł niezwykłą rzecz.
Tak, porcelany historycznie na Wawelu nie było, nawet w każdym razie nie mamy o tym żadnych przekazów archiwalnych. Natomiast w 1966 roku, czyli w momencie, kiedy muzeum już tutaj funkcjonowało od długiego czasu, Wawel otrzymuje ogromny dar, to jest 150 sztuk bardzo wczesnej, wyjątkowej klasy porcelany miśnieńskiej, którą ofiarował na zamek kolekcjoner i wybitny znawca Tadeusz Wierzejski. I to jest moment, kiedy Wawel zaczyna myśleć o rozbudowywaniu tej kolekcji. Ona od razu trafia do stałej ekspozycji. Do dzisiaj jest stanowi trzon w tak zwanej sali Wierzejskiego na pierwszym piętrze zamku w prywatnych apartamentach. I tę kolekcję rozbudowywaliśmy od tego 66 roku i w tej chwili to już jest 400 obiektów.
Tu jeszcze wejdę w słowo, że dział ceramiki ma dużo szczęścia, bo przecież rok 2012 i dar pani Krystyny Czapskiej.
No właśnie, to był kolejny dar, a między tym były pojedyncze mniejsze dary. To wszystko się składa na to, co można w tej chwili zobaczyć na Wawelu.
No właśnie, niech mi pani powie, pani Dorota Gabryś, kierownik działu ceramiki Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu, że przecież tam glinka kaolinowa, skaleń i trochę kwarcu tak fascynuje. Tak jest obiektem pożądania. Było, jest i będzie. Więc co panią urzekło? Pani Dorota.
To są przedmioty doskonałe. Mhm. One są doskonałe właśnie na poziomie tego materiału. Doskonale białego, przejrzystego. Staraliśmy się, budując wystawę, pokazywać obiekty w ten sposób, żeby można je było właśnie zobaczyć gdzieś od tyłu, pod światło, docenić tą cienkość. To wszystko, czego wszyscy pożądali od właściwie XV wieku, kiedy dowiedzieli się o istnieniu porcelany w Europie. Wtedy oczywiście jeszcze przywożonej z Chin w minimalnych, pojedynczych egzemplarzach. No a do tego jeszcze dochodzi doskonałe malarstwo, bo to nie tylko jest doskonałość samego materiału, ale jeszcze doskonałość tych dekoracji, którymi naczynia czy też figury porcelanowe są dekorowane. To jest doskonałość modelunku, doskonałość form tych naczyń i figur. To wszystko są rzeczy, które właśnie od 300 lat przyciągają ludzi do miśni i innych manufaktur.
Bez względu na to, czy są szkliwione, czy nieoszkliwione, chociaż no, różnią się techniką i temperaturą wypału, bo
tak,
to 920,
tak.
980,
tak.
1280, 1460. Jak wykułem, proszę, przygotowując się do wywiadu.
Jestem pod wrażeniem.
Z panią Dorotą Gabryś. Natomiast pani Doroto, rzecz bardzo ważna, bo na samym końcu naszej rozmowy przejdziemy do tej wystawy czasowej Porcelana Miśnieńska w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. Natomiast myślę, że postać króla i elektora saskiego Augusta Mocnego można połączyć taki magiczny trakt. Drezno, Kock i Wawel. Przez to, co tutaj się znajduje.
No tak, tak. Można. No zwłaszcza... Aczkolwiek król bywał bardzo rzadko na Wawelu. On się tutaj pojawiał na koronację i potem jeszcze kilkanaście razy.
Dokładnie.
I to i August II, i August III.
Trzeci. I o tym opowiadaliśmy sobie, kiedy byliśmy podczas tej wielkiej peregrynacji z okazji 80. rocznicy wojny obronnej. Trafiliśmy też do Kocka, bitwa nad Bzurą, ale też nie omieszkaliśmy rozmawiać właśnie o Auguście, o tym wielkim projekcie, bo tam przecież jest już w zaawansowanym stadium odbudowa tego niezwykłego pałacu. Natomiast tutaj wynotowałem sobie, że jedną z najcenniejszych rzeczy to te barokowe zastawy, między innymi dla Aleksandra Sułkowskiego, no i właśnie tej niezwykłej postaci, którą tak barwnie odmalował Józef Ignacy Kraszewski, czyli Henryk Brill, ministrowie Augusta III.
i przyjaciele króla od dzieciństwa, bo oni się znali od dzieciństwa, stąd pewnie darzyli się zaufaniem. Co nie zmienia faktu, że istnieje teoria, że Sułkowski stracił stołek pierwszego ministra za to, że ośmielił się zamówić sobie prywatny serwis w manufakturze.
No właśnie, bo te legendy o naszych królach saskich no, zawsze dotykają tej porcelany, jest ich dużo. Natomiast ja jeszcze powrócę do tych kwestii wczesnych wieków, bo przecież porcelana to oczywiście Chińczycy. Natomiast no, też są takie legendy, że to pewien alchemik na dworze pewnego króla rezydującego w Pradze, niejaki Li, szukając kamienia filozoficznego, no odkrył przez przypadek coś, co przypominało porcelanę. Wierzyć w takie bajania i legendy, pani Doroto, czy nie?
Znaczy, nie ma na to dowodów, o tak, ale od tego są bajki, żeby ich słuchać.
No właśnie, no to teraz przechodzimy do i będziemy zapraszać słuchaczki i słuchaczy w Krakowie 95,2 i w Warszawie 87,8 na tę niezwykłą wystawę, która trwa już od 3 września.
Wystawa trwa od 3 września do 1 grudnia. Jak najbardziej serdecznie zapraszamy, bo jest to jedyna tak naprawdę okazja, żeby zobaczyć te wszystkie wspomniane 400, a właściwie ponad 400 przedmiotów z bliska, dobrze oświetlonych, na szklanych półkach, więc można sobie schylić się, zobaczyć, co jest znaki na odwrociach, co jest ciekawe i zwykle tutaj mamy często pretensje turystów, że nie pokazujemy odwroci. No nie pokazujemy, bo zwykle ta porcelana jest pokazywana w barokowych, XVIII-wiecznych szafach, w ekspozycji i nie da się wszystkiego pokazać. Po to jest wystawa, żeby pokazać dokładnie tak, jak każdy chciałby zobaczyć, prawie na wyciągnięcie ręki.
No i jest jak gdyby jak gdyby taka poziomowa, bo tematycznie, ale również pod kątem złoceń i zdobień.
Tak, tak. Trudno było ułożyć te przedmioty chronologicznie, ponieważ one są szalenie rozproszone w czasie. Bo pierwszą, najwcześniejszą rzecz datujemy na 1711 rok, a mamy też przedmioty z początku XX wieku. W związku z czym ona jest poniekąd chronologiczna, co wynika z tego, że produkcja miśni podążała za modą, o tak należałoby to określić. W związku z czym kolejne sposoby dekoracji, kolejne tematy dekoracji wchodziły w kolejnych latach i to się układa tematycznie. A układa się równocześnie chronologicznie, no bo zaczynamy od najwcześniejszych obiektów. Kończymy jako takim ukoronowaniem rzeźbą Kendlera, która jest absolutnie chyba jednym z najwybitniejszych rzeczy, które możemy na Wawelu zobaczyć.
I chyba na świecie, bo naprawdę jest niezwykła.
I chyba na świecie, bo druga taka jest tylko w porcelan Zamlungu w Dreźnie, ta należąca do króla.
No i myślę, że w ten wielki katalog trzeba się zaopatrzyć, natomiast niech mi pani powie, wracając do tych mistrzów, którzy zdobili, myślę tutaj o tym mieście, gdzieś pod niebem Niemiec teraz, Augsburgu i mistrz Gregorius. Są też takie artefakty malowane?
Są, jest cały zespół naczyń malowanych w Augsburgu przez tamtejszych złotników, co wynikało z tego, że w pierwszych latach działalności manufaktury niby potrafiono tam jeszcze nakładać dekoracji malarskiej, więc przedmioty wykonane w manufakturze, szkliwione, były transportowane do Augsburga, tam malowane przez złotników złotem i dopiero wtedy trafiały do rąk właścicieli. To się zmieniło w 1720 roku, czyli 10 lat po rozpoczęciu działalności manufaktury, kiedy zatrudniony został Johann Gregorius Horold, który właściwie był obok Johanna Joachima Kendlera najwybitniejszą i najważniejszą postacią w dziejach manufaktury. On pracował od 1720 roku do lat 70., więc bardzo długo. I w zasadzie po pierwsze zreformował całą działalność manufaktury, podzielił ją na dwie części, część odpowiedzialną za formy, za ciasto, za jakość tego materiału i drugą część odpowiedzialną za dekorację malarską. Zorganizował pracownię malarską, w której zatrudniał wybitnych artystów, sam był wybitnym malarzem. Wymyślił całą paletę szkliw do dekoracji malarskiej, na szkliwnej już, tej wypalanej w dużo niższych temperaturach niż sama porcelana. On wprowadził kolejne tematy, czy to przedstawienia Chińczyków, tak zwane chinoiserie, czy takie przemalowywane, czy też kopiowane z grafik przedstawienia europejskie, jakichś pejzaży, widoków portów, czy widoków architektonicznych. On ustalał wysokości opłat, które król właściwie, no bo to była jego manufaktura, wypłacał malarzom i wypłacał pracownikom. To wszystko było w rękach Horolta.
I dużo jest też na tej wystawie. Radzę piękne słuchaczki z Krakowa 95.2 Radio Wnet Warszawa 87.8 zaopatrzyć się w ten katalog. Powiem szczerze, mnie urzekają takie figurki typu Apoteoza Jesieni. No i można by się było zastanawiać, no po co te figurki powstawały. No po prostu po to, żeby przede wszystkim ozdabiać stoły, przy których suto zakrapianych spotkaniach, a to monarszych, a to ministerialnych, zasiadano, żeby bawiło oko.
Tak, dokładnie. My jesteśmy jakoś tak przyzwyczajeni, że figurki stały na serwantkach, w krochmalonych serwetkach i były dekoracją.
W zamkniętych, oszklonych
gablotach. Nie, to jest XIX-wieczna wersja tych figurek. One weszły niejako w XVIII wieku w miejsce figurek cukrowych i marcepanowych. Były produkowane całymi seriami tematycznymi właśnie po to, żeby zastawiać część stołu całymi historiami, które opowiadały właśnie te figurki. One były ustawiane na lustrach wysypywanych kolorowym piaseczkiem, żeby właśnie całą scenografię historii tworzyć. I do jakiego stopnia były popularne? Wspomniany minister Brill miał w połowie XVIII wieku w inwentarzu swojego kredensu ponad 3000 figurek.
No to młodzież, która zbierała pet shopy, mogłaby się za głowy złapać, że jednak 3000 figurek, no i to też kosztowało spore pieniądze.
Tak, tak. Tak, kosztowało spore pieniądze i musiało być szalenie modne, bo mamy przekaz, że w 1753 roku pani de Pompadour u swojego handlarza w Paryżu zakupiła cały komplet figurek małpiej kapeli. Mhm. My mamy 7 sztuk.
No a my mamy też coś tak niezwykłego jak chociażby Ćmielów, tak? Gdzieś obok Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie tę porcelanę się wytwarza. Natomiast jeszcze na koniec takie pytanie, bo też Duńczycy próbowali uprawiać porcelanę, wypalać i gdzieś tam można natknąć, napotkać takie rzeczy. To jest jakaś znacząca szkoła, znaczące egzemplarze przetrwały z tych mini manufaktur rozproszonych na duńskich wyspach.
Znaczy Duńczycy, Austriacy, Bawarczycy, w momencie kiedy wymyślono recepturę europejskiej porcelany w 708 właściwie roku, król wszystkie osoby znające arkanum, czyli te tajemnice jej produkcji, starał się odizolować. Stąd przeniósł manufakturę z Drezna do Miśni i w zasadzie zamknął w twierdzy pod kluczem. Jednak ci pracownicy uciekali. Uciekali i roznosili te tajemnice po całej Europie, między innymi do Danii.
Niezwykła opowieść, pani Doroto, będziemy powracać, opowiadać o tych niezwykłych rzeczach, a my tak troszeczkę tą naszą słuchaczą publiczność w Warszawie i w Krakowie trochę kierować ku pięknu, ku dobru i światu, a taka jest porcelana. Zapraszamy na tę niezwykłą wystawę, która potrwa do 1 grudnia 2019 roku. Zamek Królewski na Wawelu. Porcelana miśnieńska w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. A moim ostatnim gościem w studiu Dublin była pani Dorota Gabryś, kierownik dziełu ceramiki tegoż Zamku Królewskiego, gdzie na Wawelu, skąd nadajemy. Dziękuję pięknie.
Dziękuję
za
pięknie.
Pasjonującą opowieść.
Zapraszam na Wawel.
Zapraszamy. My też będziemy podpatrywać to i owo, natomiast teraz to niezwykłe nagranie, bo nie tylko grupa Mysłowic, ale przede wszystkim Marek Grechuta, a jesień, jak mawiają piękne krakowianki, najpiękniejsza jest właśnie nad Wisłą, patrząc na wzgórze wawelskie. Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic, studio Dublin trwa.